Porozmawiajmy o...
Dziś o temacie ważnym, poważnym, o przeszczepach szpiku kostnego będziemy rozmawiać. W naszym studiu gość pan profesor Mieczysław Komarnicki. Witam serdecznie.
Witam państwa.
Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i konsultant wojewódzki do spraw hematologii. My dziś spotykamy się po to, żeby po pierwsze zaznaczyć Poznań na mapie przeszczepów szpiku kostnego w Polsce, ale i Europy mapie. Chcemy mówić o tym, że długa tradycja tych przeszczepów szpiku w Poznaniu jest, bo to już jest tradycja ponad dwudziestoletnia.
Tak jest. No, pozwolę sobie wspomnieć tu o pierwszym przeszczepie szpiku, który został wykonany w klinice pediatrii, wówczas skierowanej przez panią profesor Radwańską. Dokonał tego mój kolega dr Ryszard Kaftański. Także 83 rok, był to absolutnie pierwszy przeszczep szpiku w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o naszą klinikę, to pierwszy przeszczep, w którym osobiście również brałem udział, był wykonany w 1990 roku we wrześniu. Jeszcze wówczas nasza klinika mieściła się w szpitalu Strusia przy ulicy Szkolnej. I od tej pory systematycznie procedura jest rozwijana. Także no, mija 20 lat niedługo od tego momentu. Możemy się wykazać liczbą ponad 1000 przeszczepów, co będzie właśnie okazją do zorganizowania konferencji jubileuszowej.
W październiku pod patronatem Radia Merkury taka konferencja się odbędzie. Mówił pan, ponad 1000 przeszczepów już w klinice zostało dokonanych. A ile w ogóle w Polsce takich przeszczepów się robi?
Więc pozwolę sobie jeszcze wrócić do kliniki do Poznania. To liczba przeszczepów, którą aktualnie wykonujemy, różnych przeszczepów, bo to jest zagadnienie bardzo skomplikowane, od tych najprostszych do najbardziej złożonych, lokuje nas na drugim miejscu w Polsce. Także generalnie w Polsce jest około 10 ośrodków przeszczepowych, licząc w tym ośrodki pediatryczne, i wykonuje się około 800-850 przeszczepów rocznie. Jak to nas lokuje na mapie Europy, bo takie pytanie tu od pani redaktor padło. Jest to, jak powiedziałem, jesteśmy w strefie stanów średnich. Mniej więcej w Europie w przeliczeniu na populację wykonuje się 2 razy tyle przeszczepów, co u nas. Myślę, że z czasem do tych liczb też dojdziemy.
Kiedy spotkaliśmy się tutaj przed paroma tygodniami z doktorem Maciejem Głyłą, rozmawialiśmy o przeszczepach organów, no to jednak musieliśmy wspomnieć o tym, że ta liczba spada, że jesteśmy no, w tym tyle europejskim. Jeśli chodzi natomiast o przeszczepy szpiku kostnego, bo to zupełnie jest inne zagadnienie, no to jednak jakaś tam tendencja wzrostowa jest.
To znaczy, na szczęście jakiegoś głębokiego spadku chyba nie obserwowaliśmy. Mały, ale nie tak znaczący, jak to był właśnie w przeszczepach narządowych. I sądzę, że tendencja wzrostowa będzie, ale niestety to potrzebne są lata pracy, zespół, zaplecze, cała logistyka. No jest to ogromnie skomplikowane. Ogromnie skomplikowane przedsięwzięcie, a ponadto no niestety pieniądze.
No to powiedzmy teraz tak, komu szpik jest potrzebny? Przy jakich chorobach, przy jakich przypadkach i kto tym dawcą szpiku może wtedy zostać?
Pierwszy człon, komu ten przeszczep jest, bardzo wielu osobom. Przede wszystkim u nas są wykonywane przeszczepy u osób z chorobami rozrostowymi krwi, tak ogólnie to ujmując, a więc przede wszystkim ostre białaczki, chłoniaki, ale również jest obszar, gdzie można i gdzie prawdopodobnie w najbliższym czasie w chorobach na tle immunologicznym, jak sklerodermii, toczni układowym i tak dalej, takie możliwości też są i w najbliższym czasie taki przeszczep będzie u nas wykonany. Także tak to właśnie...
Czy dawcą może być ktoś z rodziny, czy szuka się tych dawców?
Zawsze pierwsze pytanie jest o rodzinę, prawda? Jest to najlepszy dawca, można powiedzieć, w zasięgu. Natomiast statystyka mówi, że przeciętnie szanse na znalezienie dawcy rodzinnej to jest 20-30% ma. A więc pozostaje dawca niespokrewniony. I ta metoda jest coraz bardziej rozwijana, na szczęście coraz bardziej dostępna. I co jest, bym powiedział, bardzo optymistyczne, że wyniki dawcy niespokrewnionego, a dawcy rodzinnego są absolutnie zbliżone, ponieważ dobór jest na tak głębokich mechanizmach molekularnych oparty dobór takiego dawcy, że coraz mniej powikłań obserwujemy i praktycznie nie boimy się już dawców niespokrewnionych, którzy nas stwarzali przedtem dość duże ryzyko.
Najlepsi dawcy tak naprawdę to są dawcy z tej samej populacji, ale zdarza się, wiem, pan profesor mi wspominał przed wejściem do studia, że nawet importowaliście, przywoziliście szpik ze Stanów Zjednoczonych.
To znaczy, może nie dosłownie my osobiście, ponieważ tym się zajmują specjalne tutaj, jest organ powołany jak Poltransplant, który dokonuje i placówki mu podległe, które dokonują doboru. Oczywiście najczęściej mamy dawców z zagranicy, zresztą Polacy również są dawcami już coraz częściej dla zagranicy, ponieważ nasze rejestry są na szczęście coraz bogatsze. I to bardzo często to są Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Francja. To są najczęściej. Natomiast rzeczywiście raz się zdarzył, że ośrodek poszukujący znalazł nam dawcę w Stanach Zjednoczonych i taki szpik został przeszczepiony z powodzeniem. Także praktycznie można powiedzieć, że mamy dostęp do rejestrów całego świata, no co jest bardzo optymistyczne i dobre uważanie.
Żeby zostać dawcą szpiku, trzeba skończyć 18 lat, ale czy w każdym wieku można szpik odnieść?
To znaczy, tu ten wiek jest różnie limitowany, część go mówi o dawcy niespokrewnionym na 50 parę lat. Jest jeden podstawowy warunek, dawca musi być zdrowy. To jest oczywiste, także taki dawca jest bardzo, bardzo skrupulatnie badany przed oddaniem, w ogóle przed wejściem do rejestru już poddawany jest bardzo szczegółowej ankietyzacji, prawda, żeby wykluczyć kontakt na przykład z chorobami wirusowymi. Natomiast coraz częściej stosuje się procedurę, że bezpośrednio przed oddaniem szpiku taki dawca jest jeszcze badany, szczególnie na choroby wirusowe typu chorób zakaźnych wątroby, HIV-a, prawda, no bo to zdajemy sobie sprawę, jakie niebezpieczeństwa za sobą by niosło przeszczepianie. Także podstawowy warunek musi być zdrowy oraz drugi warunek musi chcieć.
No i musi się zgłosić.
Musi się zgłosić, tak jest.
A dokąd się zgłosić?
No, ponieważ jesteśmy w Poznaniu, także takim ośrodkiem, który tu wprowadza do rejestrów, jest Poznańska Stacja Krwiodawstwa przy ulicy Marcelińskiej. Powiem bez dumy, że niezwykle prężna w rekrutacji, wyróżniająca się wręcz w skali kraju. Zasada jest taka, polityka poltransplantu, aby te ośrodki rekrutujące były rzutowane równo na całym obszarze Polski po to, żeby dawca miał jak najkrótszą drogę. To jest zrozumiałe.
Czy z pana doświadczenia wynika, że zazwyczaj dawcy to są osoby, które jakoś w swoim życiu zetknęły się z problemem choroby, z jakimś nieszczęściem, które przydarzyło im się i dlatego są dawcami, czy też ludzie, którzy po prostu chcą pójść i pomóc?
Tak, myślę, że motywacje, tak jak pani redaktor tu wspomniała, bardzo często wynikają z tego, że w bliższym lub dalszym otoczeniu zetknęli się z nieszczęściem i brakiem szpiku. Według mojego rozeznania entuzjazmu jest bardzo dużo wśród zwłaszcza młodzieży, ponieważ parę tygodni temu uczestniczyłem w takim spotkaniu, także problem raczej polega na pieniądzach, prawda, żeby móc wprowadzić do rejestru, ponieważ to się wiąże z określonymi kosztami. Natomiast chęć do zostania dawcą szpiku, powiem to nie bez satysfakcji, że jest duża. Generalnie w Polsce myślę, że również środki masowego przekazu bardzo dobrą pracę wykonały uświadamianiu społeczeństwa o tym, jak to ważne jest.
A jak się to odbywa? Czy to jest bolesny zabieg?
To znaczy, to są różne etapy. Pierwszy etap, jeżeli ktoś chce się zgłosić i być w rejestrze, Bardzo często to się odbywa przy okazji oddawstwa krwi. Pada takie pytanie, czy chcę zostać również dawcą szpiku, i to jest ten pierwszy etap, gdzie podstawowe cechy genetyczne, jak w tak zwanym układzie HLA, są badane i wprowadzane do rejestru. I bywa tak, że nigdy się dawcą nie zostanie, a bywa tak, że może to się zdarzyć za 2 tygodnie. Ujmując rzecz skrótowo.
Bo jest potrzeba akurat,
bo jest
tego
taka
typu
potrzeba.
Szpiku.
Mhm. Natomiast odbywa się, jeżeli już jest prośba o zostanie dawcą, odbywa to się w różny sposób. Najczęściej dawca również powinien być pobierany w pobliżu miejsca zamieszkania. Chcę również powiedzieć, żeby to było jasne, że dawstwo jest bezpłatne oraz jest anonimowe. Jest zasada, że nie wolno pobierać dawcę w tym samym ośrodku, w którym dokonuje się przeszczep szpiku. I ona jest bezwzględnie przestrzegana. Dawca po trafieniu do takiego ośrodka, który pobiera szpik, jest podłączany do tak zwanego separatora. To jest bardzo takie skomplikowane urządzenie, wielkości bym powiedział lodówki, i w ten separator przepuszcza parokrotnie całą krew przez swoje wnętrzności i tylko wybiera komórki, które są interesujące. No, nie chcę już to rozwijać tematu, który jest dość szeroki. Względnie w rzadszych przypadkach musi to się odbyć w warunkach sali operacyjnej i w pełnym znieczuleniu. I wtedy jest to pobieranie z talerza kości biodrowej, określonej objętości szpiku. Tak, w dużym skrócie.
Ale czy to się z jakimś ryzykiem może wiązać dla dawcy?
Ja myślę, że powinniśmy być uczciwi, że każde, na przykład wprowadzenie w tak zwane całkowite znieczulenie wiąże się z pewnym ryzykiem. Na szczęście z mojego doświadczenia już wieloletniego odpukać nigdy nie mieliśmy żadnych powikłań, ale w literaturze są opisywane, tak jak każdy nawet prosty zabieg, mogą być jakieś powikłania. Także.
No to wiemy, panie profesorze, że każde proste przejście przez ulicę może być.
Tak, oczywiście, jest to ryzyko minimalne, ale jest. Jakieś.
No i jak się domyślam, cała procedura jest też niezwykle kosztowna. Tutaj wiem, że się zmieniły te zasady finansowania. I pan profesor się uśmiecha. To się rzadko zdarza.
Tak,
się mówi, że się zmieniły zasady finansowania.
Zasady finansowania się zmieniły. To znaczy, powiem szczerze, że ogromnie się bałem przejścia finansowania z poziomu ministerstwa, bo przez wiele lat była to tak zwana procedura ministerialna. Była podpisywana umowa szpital-ministerstwo na określoną liczbę takich przeszczepów i mało to było elastyczne. Finansowanie zostało przekazane w tej chwili do regionalnych ośrodków, tu w naszym przypadku do NFZ-u w Poznaniu, i muszę powiedzieć, że byłem bardzo mile zaskoczony, że praktycznie w czasie rozmowy z kierownictwem NFZ-u dostałem carte blanche, czyli powiedziano mi, ile przeszczepów zrobimy, tyle będzie sfinansowane, więc nie mamy ograniczeń finansowych, oczywiście w granicach rozsądku, natomiast ograniczenia wynikając, mówiąc trywialnie, z naszej przepustowości i możliwości.
No ale cały czas apelujemy, oczywiście, i dawcy są cały czas poszukiwani. Ci,
tak,
którzy chcą pomóc, oczywiście bezpłatnie, mogą to w każdej chwili zrobić, zgłosić się do regionalnych stacji krwiodawstwa. Dziękuję pięknie. Pan profesor Mieczysław Komarnicki, kierownik Katedry Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i wojewódzki konsultant do spraw hematologii, był dzisiaj naszym gościem.
Dziękuję bardzo Państwu. Do widzenia.